piękne przeżycie będzie na pewno. Jestem tego pewny. Numer stolika 3. No, żeby widzieć naszych wirtuozów polskich. Obserwować techniki. Może się czegoś nauczymy.
A się przykryje dźwięki.
Każdy tam sobie ustawia, jak chciałby, żeby jego instrument brzmiał. Najważniejsze są w tym wszystkim dźwięki. Oczywiście barwa również, bo barwa jakoś nam inspiruje przy graniu. Ale przede wszystkim najważniejsze są dźwięki i to, co chce się przekazać, te emocje. To jest istota muzyki.
Solo piano.
Jest mi wesoło, smutno. Jestem zmęczony. Ja teraz umiem o tym zagrać. Kiedyś to nie miałem zielonego pojęcia, że jest to w ogóle możliwe. Myślałem, że to jakieś bzdury ktoś opowiada, że to jakaś poza jest czyjaś, że ktoś tak opowiada. Tak bym chciał, że wszystko, co zrobię, żeby to było takie kurcze na granicy ideału. Jak najlepiej zagrać ten pojedynczy dźwięk, który tam wiem, że teraz następuje. Jak do tego podejść, tak żeby było jeszcze mocniej niż wczoraj. Tego być może nikt nie zauważy nawet.
I to jest takie dążenie do perfekcji, które praktycznie się nigdy nie kończy. Never ending story, bo to cały czas się poszukuje czegoś, cały czas coś się tam zmieni.
Ja przeszedłem wiele turystycznych wypraw muzycznych na przestrzeni tych wielu lat. Mówię tutaj o różnych kierunkach muzyki, o nauce, o osiągnięciu jakby ideału, którego oczywiście nie ma, ale dążenie do niego powoduje tą zawsze chęć poprawiania swojego dźwięku, swojej techniki, swojej muzykalności właśnie w kontakcie z publicznością. To mi uświadamia, jak ważne jest to, co my robimy.
Cały tydzień się przygotowywałem do tego koncertu i kolega tak samo. Zero przespanych nocy. Ja się w nocy budziłem. Już nie mogłem się doczekać. Codziennie coś takiego się nie zdarza, że czołówka polskich wirtuozów gitary w Lublinie jest. W szoku byłem, jak z kolegą wchodzimy, patrzymy, Darek Kozakiewicz z Perfektu stoi. Jak się patrzymy na niego, fajnie, z tymi dalej, Jacek Krzaklewski. Bardzo w ogóle są sympatycznymi ludźmi. Z kolegą weszliśmy sobie tutaj do baru, siedzimy.
Dwie godziny wcześniej.
Właśnie, dwie godziny wcześniej.
Przed koncertem,
zobaczyłem.
Porozmawiać z ludźmi. Jeszcze,
tak, zobaczyłem pana Miatka i tak się, nie wiem, dziwnie czuję. Nie wiem, jak prosto określić. Że nie wiem z jakiego powodu, ale jestem szczęśliwy.
Od prawej strony gitarę Gibson widzimy tutaj na wprost.
Piece zawodowe. Marszalik. Moje marzenie.
Jeszcze jedna gitara elektroakustyczna, Epiphone 12-strunowa.
Zabawki Mieczysława Jureckiego, naszego najlepszego basisty.
Gitary basowe.
Jakiś kontrabas?
Elektryczny,
tak. Teraz idę do sklepu, mówię, to jest mi potrzebne, jeżeli mam pieniążki, to sobie kupię. Kiedyś tak nie było.
W tamtych latach, kiedy oni zaczynali, właśnie bardzo ciężko ze sprzętem było w ogóle, to trzeba było samemu coś tam po prostu klicić, zrobić coś takiego.
Oczywiście musiałem kombinować, tak? Zrobiłem go sobie sam. Po prostu gitara z drzewa.
Ja to też grałem na struganych, oczywiście. To normalnie to sobie ręce można było na tym połamać. Najtrudniej było przystawki zrobić, bo to drut się nawijało na magnesy. Potem tam ktoś wpadł na pomysł, że tam można to przyczepić do wiertarki takiej na korbkę. Trzymało się drut i to się nawijało elegancko. Więcej było hałasu niż dźwięku z tego. Ach, to w ogóle przecież cuda.
Z blackoutami nagrywałem na Jolanie. Na jakimś robionym wzmacniaczu, który się psuł codziennie. Ten wykonawca przyjeżdżał co chwila, bo się palił ten wzmacniacz. Reperował go, po czym ja go znowu psułem.
Ja byłem w takiej sytuacji dosyć w pewnym momencie komfortowej, bo na skutek tam różnych perturbacji w tym kraju wyjechałem za granicę. Wyjechałem do Australii, tam mieszkałem około 3 lat, robiąc różne rzeczy po drodze przedziwne, tam właśnie w tym kraju. Robiłem na przykład samochody, Fordy. Nawet do dzisiaj mam taki certyfikat, że jestem specjalistą od clutch and brake pedals, czyli od sprzęgła i od hamulców w samochodach Ford Cortina i Ford Escort. Zapracowałem sobie na bardzo dobrą gitarę, dobry zestaw nagłaśniający, tego wzmacniacz. To była gitara Gibson Les Paul, czarny, to jest tak zwany Black Beauty. No, właściwie taka jedna z najlepszych gitar na świecie. Custom. No i na tej gitarze grałem przez pewien okres, tutaj już w Polsce. Oczywiście wszyscy mi zazdrościli tych instrumentów. W zasadzie w Polsce nie osiągałem, a zupełnie historia.
To nie było cierpienie, że nie mam takiej gitary, jaką sobie powiesiłem nad łóżkiem i byłem w nią wpatrzony. Gibson Les Paul na przykład. Ojej, a inni mieli. Dlatego, że nie od razu Gibson, nie od razu Fender, nie od razu Marshall, a zero umiejętności. To musi jakby iść ze świadomością problemu, jakiegoś czegoś, do czego się dąży. Grałem sobie w klubiku. Chodziłem naprawdę w obdartych spodniach, w jeansach, do szkółki, po szkole. Brałem gitarkę, szedłem do klubu i wracałem na piechotę do domu, wypijając po drodze butelkę mleka świeżego z takiej skrzyni stojącej na rogu ulic. I to trwało bardzo długo. I było mi fantastycznie, że mam przyjaciół, z którymi mogę grać fajną muzykę. Wtedy już się pokazywały kapitalne rzeczy. Dostęp do tego był oczywiście niedobry, bo nie było tych płyt, nawet nie było pocztówek. Były pocztówki, ale to takie właśnie, które idą, które się sprzedają. A nie było bluesa, nie było Hendrixa, nie było Deep Purple, Zeppelinów. To wszystko trzeba było oczywiście organizować, gdzieś jakiś przeciek, ktoś miał to przegrać. Radio Luxemburg czasami puszczało jakąś ciekawą rzecz.
Alvin Lee, ten facet się nazywa. Jak on grał na tej gitarze, dla mnie to miał wymiar kosmiczny po prostu. I jakieś lata świetlne odległości, żeby do czegoś takiego dojść. Ja teraz tak umiem zagrać, to mogę w każdej chwili. Ale w ten czas nie miałem zielonego pojęcia, jak się za to w ogóle zabrać. Bardzo chciałem, ale to było tak ze 100 razy za szybko przede wszystkim zagrane, jak dla mnie. I przez to nic z tego nie mogłem zrozumieć, tylko miałem twarz szeroko otwartą i oczy ze zdziwienia. Takie magnetofony były, tonetka, i one miały zwalniane obroty. Myśmy to o oktawę niżej puszczali i dalej się nie dało tego zagrać. Doszedłem do wniosku, że to widocznie im szybciej, tym lepiej, jak w sporcie. W ten czas mi się wydawało, że właśnie, że jak będę dużo ćwiczył, to szybciej osiągnę to, co ci starsi koledzy umieją, albo jeszcze nie umieją, a ja już to będę umiał, bo ja będę, nie wiem, więcej ćwiczył. A to się okazuje, że dojrzałość idzie również w parze z wiekiem i z doświadczeniami takimi normalnymi z życia.
Raz jest.
w domu, zarówno ojciec, jak i matka grali. W wieku 5 lat zostałem zapisany na prywatne lekcje gry na fortepianie, które w pewnym momencie znienawidziłem strasznie, bo ja chciałem grać zupełnie co innego niż mnie uczono wtedy na tych prywatnych lekcjach. Po jakimś czasie przerwałem tą naukę i wtedy właśnie to był taki okres. Zespół The Beatles, rozpoczynam swoją działalność. I to są po prostu sprawcy tego, że ja do dzisiaj zajmuję się tą muzyką.
Sąsiedzi mieli córkę, która była 3-4 lata starsza ode mnie i tam już prywatki robili. Adapter, jakieś tam Bambino czy jakiś inny wynalazek i pocztówki dźwiękowe, kurczę, od prywaciarza i Michelle na przykład, The Girl, Beatlesów czy te inne piosenki. Tak tam chciałem być, kurczę, ale to było piętro niżej. Chyba w pierwszej klasie liceum grałem w sobotę i w niedzielę w takim klubie. Ja grałem na gitarze i śpiewałem, no i gitara basowa i bęben. Zrobiliśmy sondaż najpierw wśród ludzi, co im się najbardziej podoba, w tych młodych, którzy tam przychodzili, jakie piosenki, i potem je graliśmy. To dzikie tłumy tam przychodziły, no bo to dokładnie koncert życzeń Big Beatowy był. No i w tym okresie, w pierwszej klasie liceum, ja chodząc do szkoły i grając w sobotę i w niedzielę 4 godziny chyba, tak, bo do 22, a potem to już do domu wszyscy musieli iść. Ja zarabiałem więcej niż mój ojciec, który był kierownikiem czegoś w jakichś zakładach. Pierwsze zarobione pieniądze z muzyki, to zaprosiłem kolegów z podwórka i wszystko przehulaliśmy na Wesołym Miasteczku, na karuzelach. No w ogóle to, kurczę, jak sobie to przypomnę, to nie do wiary.
Nasze życie to był klub i muzyka. Nie było jakichś takich rygorów, nikt nas nie sprawdzał. Dopiero później zaczęto sterować różnymi zespołami, dając im szansę, a później im tą szansę odbierając. Na przykład przypieprzając się do długości włosów, albo do anglosaskiego wyglądu i tak dalej, i tak dalej. To było to sterowanie tłumem. Na przykład zespół Test, w którym byłem założycielem w latach 70. Nie ma żadnych materiałów w telewizji zachowanych. Dlaczego? Ponieważ zespół był za bardzo anglosaski. To znaczy za dobrze ubrany, za błyskotliwy.
Pamiętam, że nagle kazano mi się zgłosić na jakąś komisję, która by mi przyznała jakiś papier, który by mnie uprawniał do wykonywania tego zawodu, gdzie ja już w tym zawodzie pracowałem chyba z 20 lat. Nagrałem kilkanaście płyt, zagrałem tysiące koncertów i tak dalej, i tak dalej. I trzeba było odpowiadać na jakieś przedziwne pytania, nawiasem mówiąc, zadawane przez również kolegów, jakichś tam muzyków, którzy zostali wciągnięci w tą samą historię, zdając albo nie zdając sobie z tego sprawy, o co tu naprawdę chodzi. To w ogóle parodia była. Koledzy muzycy pytali kolegów muzyków, kto to jest Chopin, albo proszę mi zagrać w laskotek na płotek z nóg. Czy tego nigdzie na świecie nie ma oczywiście. Weryfikacją jest to, co się potrafi.
Ja zacząłem taką profesjonalną pracę, no dzisiaj to nazywam pracę, ale kiedyś to było po prostu bardziej takie już zawodowe granie. W breakoutach w 70 roku, nagrywając blues breakout. No, oczywiście zależało mi na tym, rzuciłem nawet szkołę, chodziłem wtedy do średniej szkoły muzycznej, nasz śmieszny instrument pod tytułem waltornia, ale musiałem coś wybrać, albo szkoła, albo koncerty z breakoutami. Zresztą ja nie miałem dylematu, bo ja uwielbiałem ten zespół i to było to, co mnie kręciło, właśnie granie bluesa.
Żeby zarobić jakieś pieniądze, to trzeba było bardzo dużo grać koncertów, ponieważ w ten czas obowiązywały w Polsce stawki. Nie miało to znaczenia, czy zespół gra na stadionie, czy gra w jakiejś piwnicy z węglem dla 10 osób. To pieniądze były te same. Takie były imprezy na przykład Ludziom Dobrej Roboty. 8 koncertów dziennie zagrałem 2 razy na przykład. Na czwartym koncercie to już nie wiedziałem, która zwrotka, kto następny, w ogóle o co chodzi. Pamiętam, że to było tak ciężko, że nawet nikt nie miał siły, żeby pić gorzałe wtedy. Taka mordęga to była i codziennie gdzie indziej. Pewnie do wielu rzeczy podszedłbym inaczej dzisiaj, ale to są takie, takie, co by było gdyby znowu.
To można było porównać do sytuacji wszystkich ludzi w tym kraju, w owym czasie, bo wykonywało się pracę za jakieś tam wynagrodzenie takie, które nie pozwalało na kupno instrumentu. Bo żeby na przykład kupić sobie instrument typu na przykład gitara elektryczna, trzeba było odkładać pieniądze w całości przez okres półtora, dwóch lat, prawda? Co było po prostu nierealne, żeby coś takiego zrobić. W związku z tym się robiło różne inne rzeczy, prawda? Żeby zdobyć te pieniądze. Prawda? Na przykład wyjeżdżało się do pracy za granicę. Na przykład jeździłem do Kuwejtu. Piękne miejsce, naprawdę. Pustynia, piasek, a tu palmy rosną. Woda najlepsza w ogóle, jaką kiedykolwiek piłem.
Stan wojenny mi został w Skandynawii. Wracając, ja postanowiłem odwiedzić swoją siostrę, która mieszka w Rzymie, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że ja mogę nigdy już nie wyjechać z Polski. Więc teraz jest ostatnia szansa, żeby chociaż zobaczyć jeszcze moją siostrę. I wtedy pojechałem na 2 tygodnie do niej. I to były chyba najpiękniejsze wakacje, chociaż bez gitary. Wróciłem do Polski. Byłem pewien, że moje miejsce jest mimo wszystko tu.
Byłem przekonany na 100%, że swoje życie przeżyję w komunie, że to nigdy się nie zmieni. Zacząłem współpracować z zespołem Perfect w 1989 roku. Skład Perfectu został założony z myślą o tym, żeby coś usiłować zdziałać w Ameryce. Po 2 miesiącach starania dostaliśmy pierwszy tak zwany job w takim klubie w Nowym Jorku na Manhattanie, CBGB. To jest takie miejsce bardzo sławne i bardzo znane na całym świecie. Zagraliśmy tam koncert. Tego wieczoru grało chyba jeszcze 4 albo 5 amerykańskich zespołów. Myśmy byli jedynym zespołem, który bisował. Od razu oczywiście pojawili się po koncercie ludzie z tak zwanego show biznesu, którzy nam zaproponowali jakąś tam współpracę. To zaowocowało tym, że zrobiliśmy serię nagrań w studiach tamtejszych. Objechaliśmy całą Amerykę, grając w amerykańskich klubach. Ten przełom, który nastąpił tutaj w kraju, myśmy to obserwowali jakby z drugiej strony. Było coś niesamowitego, strasznie nawet żałowałem, że nie było mnie tutaj w tym momencie, ale wszyscy razem czuliśmy się bardzo dobrze, bo to jakby stwarzało nowe perspektywy.
Panie i panowie, zapraszam na wyjątkowy koncert. Myślę, że po koncercie nie będę zachwalał. Powiecie, warto było tutaj przyjść. Legenda polskiej gitary. Chyba najwięcej zrobił dla polskiej gitary. Dariusz Kozakiewicz. Jacek Szeklewski. No i muszę teraz wymienić nazwisko Mietka Jureckiego, który stoi po mojej prawej stronie. On to całe towarzystwo zbiera od czasu do czasu i dzisiaj zebrał w Lublinie. Zagramy mój ulubiony utwór z lat dziecinnych.
Dla mnie osobiście najtrudniejsze lata na przestrzeni tak między 70 a dzisiaj, początek 90 lat. Dlatego, że po tej przemianie wszystko było w rozpadzie. Dużo moich kolegów zostało za granicą. Kluby upadły, nie nagrywało się płyt. Polskich nagrań nie było. Nie było filmów jeszcze pornograficznych, takich działających prężnie. Właściwie, gdyby nie 2 małe klubiki na Starym Mieście w Warszawie, plus jakieś tam resztki jakichś rzeczy cennych z domu, które można było wynieść i sprzedać, to naprawdę było trudno się utrzymać, w ogóle no, brakowało na jedzenie. I to tak trwało no, co najmniej ze 3 lata. To był najtrudniejszy okres, żeby przetrwać. Mi się udało po prostu grać może raz na tydzień za 35-40 zł, bo tyle zarabiałem, nosząc ciężki sprzęt i gitarę. I bardzo się cieszyłem, że chociaż raz w tygodniu mogę zagrać.
Z tamtej pory jest ci coraz lepiej?
Gram teraz częściej, oczywiście zarabiam więcej pieniędzy i lato jest dla nas właśnie sezonem koncertowym, więc gramy koncerty, co najmniej 2-3 koncerty w tygodniu.
No w tej chwili jest świetnie. Bo jeszcze mam tak, studio nagrań w domu. Ja bardzo lubię w ogóle nagrywać. Bo wtedy nie, mogę się wykazać inwencją. Płyt nagrałem też potworne ilości w życiu.
Ach, czego to człowiek byśmy nie grał? Jest Boże drogi. Nawet z Ireną Santor i z Marią Koterbską żeśmy grali. I nawet z Krzyśkiem Sugowskim byśmy grali kiedyś, właśnie też z Mietkiem w takiej formacji. I w ogóle z wieloma ludźmi.
Jezusiem Wilkowskim nawet akompaniowałem Ani Jantar w zespole przy nagraniach płyt. Wieloma wykonawcami. I studio, i na scenie. Tworzyły się po prostu takie dorywcze zespoły, które akompaniowały gwiazdom, ponieważ gwiazdy grały koncerty i można było po prostu zarobić pieniądze jakieś.
Grałem w zasadzie ze wszystkimi w Polsce. Prawie. Dokonania artystyczne. Kilogramy nagród w domu. Bo to naprawdę można na kilogramy mierzyć. I jakieś olbrzymie ilości sztuk. Którą płytę to pan najlepszą nagrał? Tą, co będzie, kurczę.
Nigdy nie byłem na urlopie, wiesz? Naprawdę, nigdy. Z reguły ludzie jeżdżą na urlopy w lecie. Ja w lecie pracuję. Natomiast w zimie nie chcę mi się nigdzie ruszać z domu, gdzie. Objechałem tą kulę ziemską w jedną i w drugą stronę. Nie jest to dla mnie żadna atrakcja, żeby pojechać gdzieś tam na Kanary, czy gdzieś na Fidżi, na Tahiti, Nowej Zelandii, czy gdzieś, nie wiem, do Afryki. Żadna atrakcja. Już tam byłem, to wszystko widziałem i mnie to nie interesuje. Przynajmniej na razie.
Parę razy starałem się sobie wyobrazić, że już się nie da grać. No pewnie bym sobie w łeb strzelił, albo coś, nie wyobrażam sobie. Kocham muzykę. To jest w dalszym ciągu najważniejsza rzecz dla mnie w życiu.
Ona w zasadzie mi daje siłę do wszystkiego. Dała mi siłę do dzieci, dała mi siłę do domu, do stworzenia rodziny, do małżeństwa. Muzyka dla mnie jest absolutnie wszystkim. Zawsze była i gdybym nie miał tego, to naprawdę czułbym się upokorzony i pusty.
To jest coś, co kiedyś w młodości łknąłem i przez całe swoje życie zajmuję się tym. Nic innego w zasadzie nie mógłbym chyba robić.
No i w sumie to mogę dodać tylko to, że tak się chwilę nad tym zastanowię, to chyba jednak jestem szczęśliwy z tym wszystkim. Chociaż rzadko używam tego słowa, bo tak według Staffa, że szczęście to jest ta chwila przed zerwaniem jabłka. Teraz kończę płytę kolejną i ona za chwilę będzie, także jestem szczęśliwy.